niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspomniałem w poprzednim felietonie o planach europejskich sodomitów pozostawienia po sobie pomnika na warszawskim placu Trzech Krzyży. Może już nie pamiętamy, ale po biblijnej Sodomie także pozostał pomnik. Może trzeba z tamtego wzoru skorzystać i takim samym pomnikiem zamknąć złowrogą akcję dwudziestowiecznego politycznie zorganizowanego homoseksualizmu. Gdzie lepiej się wie niż w starożytnych świętych księgach Żydów i chrześcijan, jak odpowiednio uhonorować takie zachowania. Po biblijnej Sodomie i Gomorze pozostał mianowicie słup soli. Została weń zamieniona uciekająca z tego miasta żona Lota. Widać, co jej się wydało atrakcyjne w tym zepsutym i ukaranym ogniem mieście i z tego powodu spojrzała za siebie. Wyjaśniając ten biblijny zapis, święty Augustyn wskazał, że znak soli spełnia rolę jakby przyprawy, dzięki której następne pokolenia mogą łatwiej pamiętać o losie tych ukaranych miast. Nie może zwietrzeć czy zobojętnieć nasza pamięć i wrażliwość, jakim straszliwym spustoszeniem kończy się historia miast typu Sodomy i Gomory. Sam święty Augustyn już tego wyjaśnienia symbolu słupa soli nie rozwinął. Na własną odpowiedzialność prowadziłbym je dalej. Jeśli funkcję przyprawy może spełnić tylko szczypta soli, to już cały jej słup raczej jest symbolem krainy martwej, w której nic żywego nie może się pojawić, niczym na Morzu Martwym. Jeśli zatem już coś postawić sodomitom w roli pomnika ich niedobrych zwycięstw w XX i XXI stuleciu, to raczej słup soli. Dzisiaj też, niczym żona Lota, nieraz się zachowujemy wobec rozpowszechnionego zjawiska homoseksualizmu. Coś w tym jest, zdają się niektórzy mówić swoim milczeniem wobec eskalacji żądań tego środowiska. W języku angielskim jest nawet pewne określenie kobiet chętnie bywających wśród homoseksualistów. Kiedyś nawet otrzymałem ostry list od słuchaczki, która twierdziła, że jej zmarły mąż był idealnym mężem, chociaż był homoseksualistą, czy też być może nawet z tego powodu był dobrym mężem, że był homoseksualistą. Inni znów lękają się konfrontacji z żądaniami tego środowiska, aby przypadkiem nie narazić się na jakieś niecne domniemania typu głodnemu chłop na myśli. Począwszy od reformacji, takiej broni już wielokrotnie użyto z dużym skutkiem wobec katolicyzmu. Zwłaszcza w oświeceniu tacy autorzy jak Montesquieu, Beccaria, Voltaire, wszystko to są postacie z pierwszego szeregu nowożytnych dziejów, regularnie wmawiali, że klasztory katolickie i seminaria są wylęgarnią homoseksualizmu. Dość przypomnieć jeden z wątków wolterowego Kandyda, wciskanego naszej młodzieży w ramach szkolnej lektury, również w katolickich szkołach. Akcję tę skutecznie prowadzi się także dzisiaj, bo niekiedy nie sposób się przed takimi oskarżeniami obronić. Widać zatem dzisiaj w niektórych miejscach jakby lęk wobec zdecydowanego zmierzenia się z zjawiskiem nazywanym w Stanach Zjednoczonych stalinowskim homoseksualizmem. Na niektórych katolickich rękach nosi się przecież u nas tych, którzy zmusili władze Warszawy do zorganizowania zeszłorocznej manifestacji sodomitów. Ale proszę nie pytać o nazwiska, powinno się je znać i wyciągać wnioski. Innym przykładem może być działalność w naszym kraju pewnego katolickiego wydawnictwa, które oprócz troszczenia się o spuściznę piśmienniczą trapisty Tomasza Mertona i ojców Kościoła, wydaje pierwszą w świecie monografię o greckim homoseksualizmie, mawiająco nam bezpodstawnie, że starożytni Grecy pozytywnie oceniali te zachowania. W jakiej zatem krainie już żyjemy? Także po nas pozostanie tylko słup soli. Ale oprócz biadolenia trzeba nam uczciwej naukowej analizy korzeni dzisiejszego politycznie zorganizowanego homoseksualizmu. Mamy opatrzności pod tym względem dług do spłacenia, bo uratowani zostaliśmy w XVI wieku od dłuższego wpływu importowanego z Francji króla Henryka Walezego, znanego wtedy w całej Europie ze swojego, jak mówiono, włoskiego występku. W ciągu 5 miesięcy pobytu u nas zauważyli ten fakt również nasi kronikarze. Całe jednak szczęście, że uciekł do swojej ojczyzny. Można się jednak zastanawiać, jaki przykład życia dał swoim poddanym Już bowiem za 100 lat właśnie we Francji, podczas rewolucji, odrzucono wielowiekową tradycję prawną odnośnie do homoseksualizmu. Zmianę tę przypieczętował kodeks Napoleona, odstępujący od dotychczasowego karania za te zachowania. Nie tyle jednak ulitowano się nad losem samych praktykujących ten występek, ale zaczęto go postrzegać jako konieczny efekt wadliwych instytucji związanych z katolicyzmem. Voltaire i inni podpowiadali, Voltaire w słowniku filozoficznym, że wystarczy tylko zlikwidować stan duchowny i zniknie problem homoseksualizmu. Wtedy ta retoryka wystarczyła dla zadawania śmierci rozmaitym czcigodnym zgromadzeniom zakonnym. Niektóre z nich wtedy skasowano. Czyżby to zatem pamięć o tej formie prześladowania Kościoła parę stuleci temu wstrzymuje nas od zdecydowanego działania? Ale tchórzom nawet pomnika soli nie ma co wystawiać. Szczęść Boże!